No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam z drugiego końca świata, no może nie z końca, ale z drugiej półkuli, przynajmniej tej na wschód i na zachód, bo ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Chicago. Wybaczcie mi, jeśli będę trochę nieposkładany w tym, co tu będę Wam czytał i mówił, ale po prostu oczywiście ta zmiana czasowa, coraz bardziej nie ukrywam, z wiekiem daje mi się we znaki, więc jestem jakiś trochę niepociumany, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Panie, również jeżeli byłyby jakieś małe zakłócenia, że tak powiem, w fonii, to również wybaczcie, ale jestem w jakimś takim miejscu, gdzie są jakieś fale radiowe i próbuję tak ustawiać mikrofon, żeby to nie łapało. W większości czasów mi się udaje, ale jeśli coś nagle będzie gdzieś tam słychać, no to po prostu wybaczcie. Kochani, dużo szumu zrobiła ostatnia historia, też wy zrobiliście bardzo dużo szumu i nie ukrywam, że jestem wam, kochani, bardzo wdzięczny. Nie będę wam dzisiaj czytał żadnych komentarzy, kochani, bo w ogóle bardzo wam polecam, żebyście sobie sami poczytali komentarze pod ostatnim odcinkiem Historii Potłuczonych, czyli tym odcinku o tych trzech cudownych, fantastycznych dziewczynkach, siostrach i ich rodzicach oczywiście, o ich mamie i tacie, którzy w taki absolutnie piękny, cudowny sposób walczą. Walczą o swoją rodzinę, walczą o życie, walczą o byt, walczą o godność. Walczą o to, żeby no, w tej niełatwej ścieżce, która ich spotkała, jakoś sobie radzić. Kochani, tak jak wam to mówiłem tydzień temu, prosząc jednocześnie o wsparcie zbiórki na tą rodzinę i mówiąc, że chcemy z tego zrobić taką akcję wielkopostną, w sensie chciałem was prosić po prostu o jałmużnę wielkopostną. Kochani, na szczęście nasi kochani bohaterowie przedłużyli tę zbiórkę tam chyba do końca Wielkiego Postu. Kochani, 500 000 złotych już zebraliście. W sensie jest już w ogóle łącznie tam chyba na dzień dzisiejszy, jak widzę, jest 623 tysiące. Kochani, w tydzień żeście 500 000 złotych przekazali. Bardzo was proszę jeszcze o więcej. W sensie tych z was szczególnie, którzy jeszcze może nie wsparli tej zbiórki. Myślę, że to jest naprawdę świetna okazja do jałmużny wielkopostnej. Oczywiście, jeżeli macie inne cele, to jasna sprawa, ale te trzy cuda i ich rodziców myślę, że bardzo, bardzo warto wspierać. I kochani, tak jak mówię, czytałem chyba wszystkie wasze komentarze pod tym ostatnim odcinkiem. Jeżeli ktoś tego odcinka jeszcze nie słuchał, to zachęcam, zajrzyjcie. Jeżeli słuchaliście, zobaczcie w komentarze. Kochani, tam jest bardzo wiele pięknych komentarzy, oczywiście pięknych na dwa sposoby. Jest bardzo wiele komentarzy, które oczywiście widzą no niezwykłe dobro, które się dzieje w tej rodzinie, tak jak oczywiście, kochani, w bardzo wielu rodzinach. I to jest super, że takie dobro można, że tak powiem, nagłośnić, można o nim opowiedzieć. Ale też ilu z was, kochani, doświadcza czegoś podobnego? Doświadcza podobnych sytuacji, gdzie opiekujecie się dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie się mierzycie z chorobami swoich bliskich, swoimi własnymi i tak dalej. Kochani, to są oczywiście tylko słowa, ja zdaję sobie zawsze sprawę, kiedy to mówię, że to są po prostu słowa, ale no właśnie tutaj się okazuje największa miłość, właśnie tutaj. I kochani, po prostu pozdrawiam was, ściskam was bardzo wszystkich, którzy walczycie. Bardzo chciałbym wszystkim wam na świecie pomóc, kochani. Wiecie, że to się tak nie da. Wiem, że pewnie wielu z was też mi gdzieś jakieś tam podobne historie wysłało i sobie myślicie, czemu akurat tą przeczytał, mojej nie przeczytał. Kochani, jak wam mówiłem, tego tam jest prawie 1000. Staram się co tydzień kolejne historie wyłuskiwać, no ale nie jestem w stanie, ani nie robię tego ani specjalnie, że akurat wybieram tą albo inną. Po prostu czytam je po kolei. Czasem starsze, czasem nowsze, tak mieszam, żeby z całej tej puli na przestrzeni lat, które wysyłaliście, więc one tam wszystkie są. Do każdej postaram się dotrzeć. Kochani, nie mam pojęcia, czy mi się oczywiście udaje wszystkie przeczytać. Pewnie nie. Kochani, nie zamierzam póki co oczywiście przestawać tej naszej serii historii przerywać, więc będziemy je czytać. No ale kochani, no mam nadzieję też, że jakoś to rozumiecie. Bardzo wam wszystkim dziękuję, którzy piszecie swoje historie, którzy piszecie komentarze, którzy też czasem po prostu szukacie pomocy. No właśnie. Myślę, że to tyle na wstęp wystarczy. Kochani, po prostu za to, że mogę te historie czytać, za to, że mogę je przekazywać dalej. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kochani, zróbmy teraz czołówkę, a potem będzie historia. Dzisiaj chyba dosyć krótka, ale myślę, że w ogóle temat też bardzo ważny. Z dziedziny, która się już kiedyś pojawiła, ale nie konkretnie w tej wersji, a to myślę warto coś, w sensie to jest coś, co bardzo warto poruszać. Kochani, no to zapraszam teraz na te wstępy, a potem historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Magdzie, co trzech mężów naraz miała. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania. Kochani, jedziemy z historią, bo ja muszę to nagrać, muszę to wysłać Wam w internety i zaraz muszę biec na rekolekcję, w sensie wiadomo, że to jest wcześniej niż Wy tego słuchacie, no ale właśnie mam teraz przerwę, więc jedziemy z historią, co by w niedzielę koniecznie u Was była. Kochani, nie będę oszukiwał, od razu Wam powiem, tytuł jest troszeczkę naciągany, w takim sensie jest prawdziwy, tylko nie jest o tym, o czym się spodziewacie, bo wiem, że pewnie myślicie o jakichś trzech związkach naraz i tak dalej. No nie jest o tym ta historia, ale myślę, że jest dużo, dużo ważniejsza. I to jest coś, co może się niestety bardzo wielu z nas przydarzyć. Kochani, posłuchajcie. Kochany ojcze Adasiu, powiedzmy, że mam na imię Magdalena. To jest moje imię zbierzmowania. Pozdrawiam Cię oczywiście, kochana, Twoim prawdziwym imieniem, bo tu na końcu się podpisałaś, bardzo, bardzo Cię pozdrawiam. Też dziękuję za zdjęcia, które wysłałaś, bo wiem, jak Ty i Twoja rodzina wyglądacie. Planowałam już od kilku lat napisać moją historię potłuczoną. Nie wiem nawet, czy będzie przeczytana, natomiast jednego jestem pewna. Naprawdę potrzebuję ją spisać. Moja historia najmocniej potłukła się jakieś 6 lat temu, ale może po kolei. Mężatką jestem od 17 lat. Mój mąż to wspaniały i czuły człowiek. To on nauczył mnie przytulania i wypowiadania słowa kocham. W moim domu rodzinnym, mimo że było dużo miłości, to jakoś nigdy jej specjalnie nie okazywano. Mama, gdy już z siostrą byłyśmy nastolatkami, przestała nas przytulać i mówić w ogóle o uczuciach. Nasz tato jest alkoholikiem, w sumie tylko ja potrafię go tak nazwać, ale teraz już nie pijącym. No więc w sumie to wiadomo, jak to było w latach 80. Zimny chów, no i dużo nieobecności ojca, więc spragnienie ogromne. Męża poznałam w wieku 23 lat na dyskotece. Ja, chodząca do kościoła na pielgrzymki, zakochałam się bez pamięci w chłopaku, który żył zupełnie z dala od Boga. Całą młodość byłam sama i dzisiaj wiem, że ja chyba sobie po prostu wymodliłam tego męża. Jacek, takie niech będzie jego imię, jest bardzo dobrym człowiekiem. Zupełnie innym od reszty mężczyzn. Miał, to było super, bardzo mocny kręgosłup moralny. Dla mnie Bóg od dziecka był bardzo ważny i pamiętam, że mimo dorastania, pierwszych poważnych decyzji, mniej lub bardziej trafnych, zawsze Bóg był obok mnie. Nawet w moich największych ciemnościach. Moja rodzina mówiła o mnie, Madzia to jest taka trochę inna. W sumie do dzisiaj tak zostało i czasem mnie to boli. Do dzisiaj czuję się niezrozumiana, ale wiem, że to nie ich wina, bo ja trochę inaczej postrzegam rzeczywistość. Ale teraz wróćmy do tematu. Mój Jacek nauczył mnie okazywania uczuć, otwarłam się na niego i chyba tylko on zna mnie najlepiej. Jest moim prawdziwym przyjacielem, nie jest idealny oczywiście. Gdy go poznałam, zbyt wiele imprezował, zbyt dużo było alkoholu i różnego towarzystwa. Powoli docieraliśmy się, a ja mocno o niego walczyłam. Jacek wraz ze mną zaczął chodzić do kościoła i powolutku zaczął się zbliżać do naszego taty. Po 4 latach wzięliśmy ślub. Owocem naszej nocy poślubnej jest nasza starsza córka. Po kolejnych 5 latach urodziła się nam młodsza córka. Mąż był bardzo dobrym i troskliwym ojcem. Pomagał od początku we wszystkim, rezygnując z imprezowego życia i naprawdę ciężko pracował, żeby nas utrzymać. Ja byłam przez długi czas na urlopie wychowawczym. Nasze dziewczynki dzięki swojemu tacie wiedzą, że są piękne i wartościowe. Starsza ma teraz 16 lat. A młodsza 11. Przytulasy z nami są oczywiście ich codziennością. Jednak jakieś 6 lat temu zaczęło się coś psuć. Jacek stawał się zazdrosny, a wcześniej miał do mnie wręcz niesamowite, pełne, zupełne zaufanie. Nie wierzył, że wychodzę do pracy. Pytał, czemu się tak stroję i dla kogo. Naprawdę rozpoczęły się 2 lata całkowitej mojej gehenny. Mąż robił się często bardzo drażliwy. Twierdził, że go zdradzam, A najgorsze jest to, że ja naprawdę zaczynałam obwiniać siebie za to wszystko, że może on mówi o czymś prawdziwym. Dzisiaj wiem, że zachowania mojego męża naprawdę niszczyły mnie psychicznie. Gdy wychodziliśmy na spacer, to modliłam się, aby nie przechodził obok jakiś mężczyzna, bo naprawdę tyle wystarczało wtedy. Chodziłam wszędzie ze spuszczoną głową, żeby żaden na mnie nie spojrzał. Wtedy najczęściej miałam wykład, jak tylko jakieś oczy mężczyzny na mnie padły, jaka to ja jestem wyzywająca. Jacek miewał w tym czasie też lepsze dni, w których był wesoły, a nawet w sumie irytująco wesołkowaty. W takie dni okazywał mi czułość i miłość. Działał wtedy bardzo spontanicznie, na przykład nagle w niedzielny poranek stwierdził, że spełni marzenie dziewczynek i pojechaliśmy do schroniska po psa. A nadmienię, że nigdy psa nie chciał, ze względu na obowiązki z tego wynikające i nigdy nie dawał się przekonać. A tu jeden poranek i nagle taki entuzjazm. Ja, podobnie jak ten pies, codziennie skamlałam o jego aprobatę i panicznie się bałam tej jego zazdrości. Było coraz gorzej. W sumie to aż do wakacji sprzed 4 lat. Pojechaliśmy nad morze. Mąż, który był kierowcą, nagle w trasie, ni stąd, ni zowąd, zrobił się okropnie drażliwy i przestał do mnie mówić zupełnie bez powodu. Po przyjeździe na miejsce poczekał, aż córki gdzieś się rozbiegną i powiedział do mnie, że on chce rozwodu, że on jest złym mężem i ojcem i to koniec. Wierz mi, ojcze, że w tym momencie naprawdę połamałam się na kawałki. Ale jednocześnie z tyłu głowy po raz pierwszy usłyszałam taki bardzo wyraźny swój głos mówiący: to nie jest mój Jacek, to nie jest on, to nie może być mój mąż. On po prostu wyszedł. Wyszedł i powiadomił wszystkich znajomych i całą rodzinę poprzez SMS-a o treści: rozwodzę się z Magdą. Proszę sobie wyobrazić, że wpisał po prostu jedną wiadomość i wysłał do wszystkich kontaktów, jakie miał w telefonie, nawet do ludzi, których ja nie znałam. Już pomijam ten wstyd, kiedy musiałam odpowiadać najbliższym, co się stało, i ten rozdzwoniony mój telefon, bo mój mąż swój po prostu wyłączył, więc wszyscy dzwonili do mnie. Ja spojrzałam w okno i patrząc na oddalającego się męża, powiedziałam głośno: Boże, ja wiem, że coś jest nie tak. Coś jest naprawdę nie tak, ale nie poddam się i nie zostawię Jacka z tym samego. Tylko Ty bądź ze mną, Boże. Drogi ojcze, to było wtedy naprawdę najgorsze 10 dni w moim życiu. Zachowanie Jacka i jego nastrój zmieniał się z godziny na godzinę. Był niesamowicie depresyjny, a za chwilę euforyczny. Jedno wiedziałam, to nie był on. Przyjechała do nas para naszych przyjaciół i to dzięki nim tak naprawdę dałam radę wtedy. Starali się zapewnić naszym córkom dobry czas, a przy mnie trwali i nie pozwalali mi się poddać. U męża podejrzewałam po prostu albo jakiegoś guza mózgu, no albo jakieś zaburzenia psychiczne. Mąż nie spał całe noce, dużo pił, twierdził, że jest śledzony, we mnie widział największego wroga, a słowa jego raniły mnie i łamały mnie boleśnie. W kolejnej godzinie twierdził, że może wszystko, że czuje się jak wszechmocny i kocha mnie nad życie i ma tyle planów. Ten czas wytrzymałam tylko dzięki Bogu i przyjaciołom. No i wiedziałam, że córki mnie teraz wyjątkowo potrzebują, gdyż wszystkich zachowań Jacka po prostu nie dało się już ukryć. Po powrocie u męża, po szeregu badań, zdiagnozowano, jak się pewnie domyślacie, chorobę afektywną dwubiegunową, czyli tak zwany HAT. Długo trwało ustawianie leków i wyrównywanie nastroju Jacka. Przez te wszystkie lata miał kilka faz manii, teraz już trochę może mniej intensywnie. Może to dziwnie zabrzmi, ale zdecydowanie wolę fazę depresji, bo ja mam wtedy trochę więcej spokoju. Ojcze Adamie, uczymy się wszyscy żyć z chorobą męża. Z córkami dużo o tym rozmawiam. Mąż nie lubi wspominać o epizodach manii, ale my wiemy jedno. To wtedy nie on, ale jego choroba nas rani. Jednak nie zawsze jest to łatwe. A ja? Zmieniłam się. Dzięki temu, że trafiłam do wspólnoty, zaczęłam naprawdę żyć słowem. Ja, antywspólnotowa introwertyczka. Mamy cudownego kapłana, który został naszym przyjacielem i moim spowiednikiem. Poznałam cudowną kobietę, która gdy jest mi źle, to po prostu przytula. Bez słów, bez gadania. Jestem lektorem w naszej parafii. To ten kapłan delikatnie mnie nakłonił do tej posługi, bo mówił, że mnie się pięknie słucha. A ja w sumie zawsze uwielbiałam czytać dzieciom i mężowi. Ojcze, raz jest lepiej, raz gorzej. Jest Jacek i jego choroba, która no zostanie z nami do końca życia. Są nasze córeczki, córeczki, które kochamy nad życie, ale też dajemy im wolność, gdyż wiemy, że nie są naszą własnością. I jak to rodzice, mamy wzloty i upadki. Mąż od 3 lat czyta Pismo Święte i jest mocno związany z Bogiem. Nie dam rady opisać wszystkiego, bo nie chcę was zanudzić, ale wiem jedno. Bóg poprzez trudne doświadczenia naprawdę nas do siebie zbliżył i zawsze ma plan, nawet gdy my go nie rozumiemy. Ja do dzisiaj tego wszystkiego nie rozumiem, ale ufam. Tobie, Ojcze Adamie, dziękuję, bo to dzięki Twoim słowom przetrwałam ten najtrudniejszy czas. Ty byłeś współsiewcą tego ziarenka we mnie. Każdy człowiek, który staje na mojej drodze, wnosi w moje życie kawałki Boga, tak to czuję. Was wszystkich proszę o modlitwę za naszą rodzinkę potłuczoną. Z Bogiem, Magda. Moi kochani, no i droga Madziu i droga rodzino. Madzia mi tutaj przedstawiła całą swoją rodzinę, wysłała zdjęcia siebie, męża, dzieci. Bardzo was, kochani, serdecznie pozdrawiam. Madziu, dziękuję za tą historię. Kochani, czytałem wam już kilka historii o różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. Myślę, że chyba o dwubiegunowej chyba jeszcze w taki sposób nie było. Kochani, wiem, że ta historia jest opisana dosyć łagodnie. Magda oczywiście nie opisuje, no właśnie, wszystkich zachowań swojego męża, tych stanów depresyjnych, stanów euforii, manii i tak dalej, nie? Kochani, to jest bardzo trudne. Ja mam trochę ludzi wokół siebie, którzy mają chorobę dwubiegunową afektywną, nie? Afektywną dwubiegunową. Mam braci w zakonie, którzy mają tę chorobę. To jest straszna rzecz. W sensie nieleczona, niezdiagnozowana, kiedy też ktoś nie chce się leczyć, nie chce diagnozować, szczególnie kiedy, no właśnie, na początku nie chce brać leków albo w pewnym momencie przestaje. Tak, bardzo, bardzo trudno z kimś takim być, bo jego słowa, jego zachowania są raniące. Bardzo trudno, kochani, oczywiście odróżnić ten jakby poziomy, gdzie można sobie powiedzieć, że wiem, że to nie druga osoba, że to jej choroba. To jest strasznie trudne. Kochani, to też chyba żadna tajemnica, ja wam o tym już mówiłem wielokrotnie. Moja mama miała też trochę problemów psychicznych, nie będę tu wchodził może w szczegóły. Ale były takie momenty, kiedy szczególnie, pamiętam, mój tato był bardzo raniony i było bardzo trudno właśnie, żeby jednocześnie go przekonać i zobaczyć, nie? Żeby on potrafił zobaczyć na przykład, że to, co robi czasem mama, to nie są kwestie jej wyboru, to nie są kwestie tego, że ona chce kogoś zranić, tylko tak działa jej choroba. Ja tego też oczywiście wielokrotnie w życiu od niej doświadczyłem. To jest bardzo trudne, no bo kiedy jesteśmy zranieni, kiedy słyszymy bolące, krzywdzące słowa, a jednocześnie, no właśnie, nie umiemy nic zrobić, nie umiemy nic pomóc, nie? Ta choroba bardzo często oczywiście, no jakby jest taka, że nic nie możesz zrobić, to trzeba po prostu przeczekać, trzeba taki epizod przetrwać. Jasne, właśnie, leki, leczenie, terapia i tak dalej, to pomaga. Tylko, że wielu ludzi nie chcę w ogóle na to się zgodzić, nie chcę w ogóle, mówi, nie będę do nikogo chodził, bo ja nie jestem psychicznie chory. Koniec, no zrobiliśmy niestety z tej choroby takie tabu, nie? Takie odium, o którym nie wolno mówić, których ludzie się wstydzą. Koniec, nie wstydźcie się tego. Choroby trzeba diagnozować, choroby trzeba leczyć, choroby trzeba uświadamiać sobie. Tak, to jest krzyż, kochani, tak samo jak krzyżem. Zobaczcie, w zeszłym tygodniu przede wszystkim to był krzyż taki, no, fizyczny, chociaż oczywiście jasne, że te dziewczynki, o których była mowa w historii z poprzedniego tygodnia, no, też oczywiście są niepełnosprawne, nie tylko w tym sensie fizycznym, nie, to się też przekłada oczywiście w jakiś sposób na psychikę, ale może być tak, że fizycznie wszystko jest w porządku, nie, że fizycznie może się wydawać, że ktoś jest kompletnie zdrowy, no właśnie, ale psychika może zrobić piekło z życia i to piekło i twojego życia i też twoich bliskich, nie. To jest bardzo duże wyzwanie, nauczyć się to rozdzielać, zobaczyć, co jest właśnie wynikiem choroby, co nie. No i tak naprawdę kluczem, tak jak we wszystkim, kochani, mam wrażenie, jest po prostu szczerość i prawda, czyli to, żeby nie udawać, że czegoś nie ma. To dotyczy oczywiście nade wszystko i przede wszystkim osoby chorej, czy tej osoby, która, no właśnie, może nie chce się przyznać, bo uznaje to za kłopotliwe, wstydliwe, za, nie wiem, pokazujące jakąś jej słabość, pokazujące to, że ma mniejszą wartość. To jest wszystko nieprawda, kochani. To jest wszystko nieprawda. Choroba musi być nazwana, zdiagnozowana. Trzeba szukać leczenia tam, gdzie ono jest możliwe. Nade wszystko oczywiście. Trzeba szukać Pana Boga, bo to Pan Bóg ratuje z takich sytuacji. A bez Pana Boga w ogóle, to my ich nigdy, kochani, nie przetrwamy. To my nigdy nie będziemy w stanie poradzić sobie z różnymi trudnymi rzeczami, które są z takimi chorobami związane. Dziękuję ci, Madziu, za tą historię, bo mówię, ona dotyka wielu osób, kochani. Ja nie chcę oczywiście, żebyśmy też weszli teraz w takie myślenie, bo to też jest takie niebezpieczeństwo, że jakby każde złe zachowanie człowieka, każde ranienie, można powiedzieć sobie, że jest na coś chory. I oczywiście, kochani, trochę pewnie tak, bo serce, które rani, serce, które nie kocha, to nie jest zdrowe serce. To nie jest zdrowa głowa, to nie jest zdrowy sposób myślenia. Tylko oczywiście to też nie chodzi o to, żeby teraz wszystko zrzucić na chorobę. Oczywiście, kochani, tak. Jeżeli umiemy się do niej przyznać, jeżeli tego szukamy, to musimy żyć w prawdzie. Tam, gdzie to jest wynik naszych decyzji, trzeba zobaczyć, że to jest wynik naszych decyzji. Tam, gdzie nie jest, to nie jest. Trudne. To jest, kochani, wszystko bardzo trudne. Tutaj żadne proste, zero-jedynkowe rozwiązania nigdy nie są proste, że tam oczywiste. Zresztą, kochani, nic w życiu takie nie jest, że jest po prostu zero-jedynkowe. Na tym polega miłość, że ona zawsze szuka sposób dotarcia, sposobów bycia z drugim człowiekiem, ocalania, a jednocześnie niepobłażania, jednocześnie kochania ponad wszystko, ale takiego kochania, które nie godzi się, żeby ktoś siebie albo innych niszczył. To są właśnie te trudne sprawy. Dlatego tak bardzo trudno się w tym czasem, kochani, odnaleźć. Warto tylko o tym pamiętać, kochani. Choroba to nie tylko fizyczność, w sensie takim, wiecie, ciała. Choroba to również psychika, to również emocje, to również choroba całego tego wnętrza, które mamy, które może jest trochę właśnie czasem mniej dostrzegalne, mniej oczywiste, nie? No bo kiedy jest choroba ciała, to ona jest często oczywista, no bo się przejawia na zewnątrz. A tutaj nie wiemy, czy to jest choroba, czy to są czyjeś wybory. A często to jest po prostu pomieszanie jednego z drugim. Uczyć się w tym kochać, to jest wielka, wielka sztuka. Kochani, to właśnie dlatego nadałem temu odcinkowi taki trochę dziwny tytuł, nie? Bo tak naprawdę Magda jest jakby z trzema mężami, nie? Bo jednocześnie jest jej mąż, ten właśnie jej, ten prawdziwy, jest ten depresyjny, jest ten euforyczny. Dwaj są nieprawdziwi, dwaj są w jakiś sposób wykrzywieni. Oczywiście w każdym z nich jest jakaś część tego prawdziwego, to jasne, ale trzeba właśnie szukać tej prawdy, trzeba szukać tego, z kim naprawdę jesteśmy, co naprawdę jest tą osobą i tak dalej. Trudne, bardzo, bardzo trudne, bardzo trudne. Ale na tym, kochani, polega miłość. Na tym polega miłość. Moi drodzy, na dzisiaj to chyba tyle, bo ja muszę zaraz biec na rekolekcję tutaj w Chicago, żeby głosić konferencję, a z msza święta jeszcze będzie uwielbienie, więc jeszcze dużo roboty, a no właśnie, czas inny, bo 7 godzin do tyłu, więc taki człowiek trochę nie swój. Ale cieszę się, że się normalnie spotkaliśmy i że kolejnej historii wysłuchaliśmy. Kochani, bardzo Was zachęcam jeszcze raz do jałmużny wielkopostnej. Można na przykład wesprzeć tę rodzinę z ostatniego odcinka. Bardzo Waszym modlitwom też polecam wszystkie te nasze historie, wszystkie te nasze perypetie, które tutaj słuchamy. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Kochani, wszystkiego pięknego, wszystkiego dobrego. Z Bogiem, do usłyszenia, ściskam Was.